Tu Igor Bielobradek i zapraszam na 13 odcinek podcastu Rozmowy B2B. Jesteś marketerem i szukasz wskazówek, jak prowadzić skuteczny marketing B2B? Zapraszam do wysłuchania kolejnego wywiadu z praktykiem biznesu. Drodzy słuchacze, dziś chciałbym Was zaprosić do rozmowy z Mariuszem Łodygą, założycielem firmy Premium Consulting. Chciałbym dziś porozmawiać z Mariuszem na temat wizerunku rozpoznawalnego eksperta, który, jak wielokrotnie pisałem na blogu, jest moim zdaniem jednym z kluczowych elementów budowania zaufania do marki i w ogóle poczucia bezpieczeństwa kupującego. A moim zdaniem to właśnie strach przed zmianą i przywiązanie do obecnego status quo jest jedną, czy może być jedną z głównych przeszkód przy podjęciu decyzji zakupowej w B2B, no bo zawsze pojawia się z tyłu głowy taki strach, a nuż wybiorę źle, a nuż moja decyzja będzie nieprawidłowa, stąd też tak istotne jest zaufanie do eksperta, któremu powierzamy nasze sprawy. A dlaczego zaprosiłem właśnie eksperta do naszej rozmowy? Ponieważ jest on moim zdaniem sam świetnym przykładem niezwykle skutecznej promocji własnej marki osobistej. Obserwuję poczynania Mariusza już od kilku lat z zainteresowaniem, a może nawet z zazdrością. I naprawdę ktokolwiek choć trochę interesuje się tematem marketingu, musi nieuchronnie natknąć się na Mariusza i jego firmę w internecie, która właśnie świadczy usługi związane z szeroko pojętym marketingiem i brandingiem, czyli też sektor B2B. Dlatego właśnie wydaje mi się, że Mariusz jest świetną osobą, żeby podpytać go jako praktyka, jak to się robi. Mariuszu, bardzo serdecznie witam Cię na moim podcaście i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry, Igorze. Jest mi bardzo miło, że tu mogę dzisiaj z Tobą rozmawiać i to ja Tobie dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Postaram się być jak najbardziej otwarty.
Zanim zaczniemy, to teraz czytając to pytanie, zdałem sobie sprawę, że właściwie ta siła twojej personalnej marki jest na tyle silna, że chociaż nigdy w życiu się nie spotkaliśmy, nawet teraz nagrywamy ten podcast siedząc w innych miastach, jakby udało nam się nawiązać kontakt ze sobą, no dzięki twojej obecności w internecie.
No tak to działa. Jak sam dobrze, Igorze, wiesz, tak naprawdę zanim dzisiaj decydenci podejmują decyzje zakupowe, dokonują researchu i właśnie ten internet jest tym takim miejscem styku, czy też narzędziem, które łączy marki, łączy usługodawców, łączy też osoby na tym rynku, które chociażby tak jak i my teraz w jakiś sposób wchodzą w relacje i nie ma tu dla mnie zaskoczenia, że akurat pierwsza taka wzmianka na mój temat u Ciebie wzięła się właśnie z internetu. Takie czasy.
No dobrze, Mariuszu, ale cofnijmy się wstecz około 10 lat, bo mniej więcej tyle chyba lat ma Twoja firma. I powiedz, jak to się stało, że tak mocno postawiłeś na budowanie marki osobistej? Czy to była taka decyzja automatyczna, intuicyjna, czy też ktoś był dla ciebie wzorem do naśladowania? Skąd w ogóle pomysł na tą drogę? Skąd inspiracja?
To jest bardzo dobre pytanie i fajnie, że je zadajesz, dlatego że wiele osób, które są w podobnym momencie, jak ja byłem kilka dobrych lat temu, też dokładnie stoi przed tą formułą wyboru, o której mówisz. U mnie było to i częściowo spontaniczne, ale odrobinę kierowałem się również strategią. To znaczy wiedziałem, że potrzebuję moja marka biznesowa, którą jest Premium Consulting, też takiej marki funkcjonalnej, która będzie wzmacniała, czy też udzielała, że tak powiem, nadawała takiego ludzkiego wymiaru marce, która była takim domem dla wielu ekspertów, z którymi pracowałem, bo jako firma konsultingowa tak naprawdę jesteśmy tworem ekspertów, czy zespołem ekspertów, którzy zbierają się do realizacji większego projektu w zespoły, prawda? I teraz ja oczywiście wiedziałem, żeby przekonywać, czy nadawać jakby taką formę skuteczności w komunikacji, czy też wyróżniać nas na rynku już dość mocno nasyconym firmami doradczymi, czy też szkoleniowymi, wiedziałem, że bardzo mocnym takim elementem wyróżniającym będzie właśnie silna osobowość. I to oczywiście ja tego nie odkryłem, tylko raczej podglądałem sobie bardzo silne marki osobiste w owym czasie, które były dla mnie inspiracją. I w tamtym czasie bodajże David Mirman Scott znany propagator treści inbound marketingu, był dla mnie takim jednym z większych no właśnie inspiratorów. Dzięki niemu właśnie zacząłem przygodę z Twitterem, na którym my osobiście tutaj też pierwsze kontakty nawiązaliśmy. I to właśnie Mirman Scott był takim katalizatorem tej później rozwijającej się i dojrzewającej strategii personal brandingowej, którą już czwarty albo piąty rok sukcesem rozwijam.
A powiedz, Mariuszu, budowanie marki osobistej to jest taka droga, z czego ja chcę być znany? No i nieuchronnie odpowiedź na to pytanie oznacza też pewne zawężenie, to znaczy zdefiniowanie pewnego zakresu tematycznego i jak każde zawężenie implikuje to też zakres tematów, których nie chcę poruszać, tak? Mhm. I teraz z jakim obszarem tematycznym ty chciałbyś być kojarzony? W jaki sposób zdefiniowałeś ten obszar? Jak mocno go zdefiniowałeś? I czy to być może jakoś przez te kilka lat twojej działalności w internecie się zmieniało? Czy to jakoś ewoluowało?
To znowu jest bardzo dobre pytanie i wielokrotnie każdy ekspert będzie musiał sobie przerabiać to na własnym podwórku czy na bazie własnych doświadczeń. Natomiast ja tutaj znowu z uwagi na to, że zajmuję się konsultingiem marketingowym, no bardzo często też mam okazję czy też w ogóle potrzebę pozyskiwania wiedzy na temat tego, w jaki sposób tę strategię własną rozwijać. I dla mnie takim bardzo silnym wzorcem jest też wiedza, którą przedstawia Al Rice i Jack Trotz w swoich 22 niezmiennych prawach marketingu. I tam jest jedno z praw, które mówi o tym, że prawo bodajże zawłaszczenia, które mówi o tym, że marka, która chce być silną marką, musi zawłaszczyć jeden z wyrazów, czy też jedno ze słów na swoje potrzeby. I oczywiście ja też takie słowo znalazłem, które próbuję zawłaszczyć, ale oczywiście też z pewną dozą pokory też biorę na to, bo słowo, które ja staram się zawłaszczyć jest słowem właśnie marketing. Tak? I teraz oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że marketingi osób zajmujących się z mnóstwo marketerów tak samo, natomiast ja konsekwentnie od lat powtarzam, że moją domeną specjalizacji jest właśnie zagadnienie związane z marketingiem. Ale marketing jest na tyle szerokim też zagadnieniem, że pozwala mi dość płynnie różnego rodzaju produkty w portfolio naszej marki rozwijać, tak? Bo to może być na przykład kwestia marketingu takiego związanego z badaniem potrzeb klientów, czyli badaniem rynku, ale może być też marketing, który jest tak naprawdę skoncentrowany na badaniu już bieżących działań, czyli audytach marketingowych. Albo też na przykład już na takich bardziej zaawansowanych dla użytkowników, którzy mają większą świadomość, kwestia przygotowania strategii marketingowych, tak? I potem na przykład już rozwijając jako follow-up działanie, egzekucja tejże strategii. Także tutaj generalnie rzecz biorąc, słowo marketing jest takim parasolem dla wszelkich jakby słów czy też fraz, które są tematycznie i komercyjnie powiązane z naszym obszarem. Natomiast staram się na przykład nie wykraczać poza tą domenę szeroko pojętego marketingu, na przykład nie wypowiadam się na tematy polityczne, mimo że na przykład również mam bardzo silne i wyraziste poglądy, natomiast nie znajdziesz nigdzie w obszarze internetu jakichkolwiek oświadczeń z mojej strony na tematy właśnie polityczne. Nie poruszam też tematów stricte społecznych, dlatego że to nie znaczy, że ja na przykład nie mam swoich poglądów na temat tego, co się dzieje w obszarze społecznym, natomiast nie chcę właśnie rozmywać tego wyobrażenia, czy też tych elementów, z którymi jestem dotychczas kojarzony. Dlatego, że konsument ma zbyt dużą podaż informacji z różnych źródeł informacyjnie, jest przeciążony i teraz jeżeli dana marka osobista również, jaką staramy się być na co dzień, będzie co chwilę implikowała różnego rodzaju znaczenia na temat tego, w czym się specjalizuje, to może tak naprawdę utrudnić dotarcie z tym rdzeniem komunikacyjnym, z tym korem, który chcemy przekazać. Tak? I to jest pragmatyczne, to jest coś, co też ułatwia na co dzień w ogóle funkcjonowanie, dlatego że nie zwracają się później do takiej marki, która jest jasno zdefiniowana, ludzie z pytaniami na temat wykraczające poza obszar ich specjalizacji, prawda? Czyli odsuwa się mnóstwo zapytań, które nas nie dotyczą. Bardzo ważne jest też, żeby te główne obszary specjalizacji nie były zbyt wąskie, zwłaszcza w tym takim pierwszym okresie, ponieważ może się okazać, że ten target komunikacyjny, do którego próbujemy się zwrócić, będzie na przykład liczył w kraju 12 osób, w tym na przykład członków rodziny, tak mówiąc z lekkim przymrużeniem oka.
No ale czy to nie jest tak, że im węższy ten target, tym łatwiej jest wypłynąć jako specjalista od tego wąskiego zakresu tematycznego?
Pewnie i tak, i nie. To ekonomiści bardzo lubią odpowiadać na tak zadane pytania, to zależy, prawda? Bo jeżeli mamy specjalizację jasno zdefiniowaną, to oczywiście, że ta specjalizacja jest nam bardzo pomocna w tym oficjalnym takim komunikowaniu, czym się zajmujemy. Ale z drugiej strony, kiedy specjalizacja jest zbyt wąska, to może się okazać, że później tak naprawdę w tym kierunku rozwijanie firmy może się okazać, że na przykład nie przeskoczysz tego pułapu zleceń, tak? To znaczy może się okazać, że na przykład na tą usługę jest zbyt małe zapotrzebowanie na przykład, tak? Oczywiście ktoś, kto byłby bardziej ambitny w tym takim rozumowaniu, mógłby powiedzieć, no tak, ale w tym momencie tworzysz sobie jakąś niszę na przykład w oparciu o strategię Niebieskiego Oceanu i nagle się okazuje, że odkryłeś coś, czego nikt wcześniej nie widział. Ja staram się być też odrobinę konserwatywny i pamiętać o tym, że na bardzo innowacyjne usługi stać ludzi, którzy mają być może większe na przykład zasoby lub też zwyczajnie większe pole do ryzyka. Tak? My tutaj jednak uczestnicząc w takim jakby też funkcjonowaniu biznesowym musimy na co dzień też pamiętać, że z czegoś trzeba na co dzień żyć i nie zawężać sobie zbytnio okazji biznesowych. A czasami naprawdę jestem nawet zaskakiwany okazjami, które do mnie trafiają, które są z pogranicza tego, czym się zajmujemy jako firma, a czymś, co mogłoby nas rozwijać dalej, prawda? Czyli na przykład, gdybyśmy byli zbyt wąscy, to okazałoby się, że ta grupa ludzi, którzy dają nam nowe okazje biznesowe, stwierdziłaby, że absolutnie nie będziemy się czuli w czymś, co jest lekko odbiegające od takiego, powiedzmy, właśnie komunikacyjnego koru. I wiem, że to jest coś, co jest trudne do zbalansowania, natomiast myślę, że warto być tutaj elastycznym. To słowo elastyczność jest słowem kluczem dla każdego z nas. No chyba, że naprawdę mamy coś, co jest totalnie unikalne, jest takie naprawdę duże przełożenie na unikalność właśnie danego rozwiązania, bo ktoś właśnie dopracował się jakiejś naprawdę mega unikalnej formuły, ale to są rzadkie sytuacje. Raczej konkurujemy już na nasyconych rynkach, zwłaszcza w branży doradczej i wydaje mi się, że tutaj elastyczność i cały czas wgląd w to, co się dzieje dookoła i szukanie dla siebie miejsca jest tym, czym powinniśmy się zajmować. Tak? No, nie próbować być zbyt perfekcjonistyczni w tym, bo to myślę, że może nas prowadzić na czasami zbyt wąskie tory.
A jeszcze chciałbym cię potestować i wyczuć, w jaki sposób znajdujesz ten balans. A powiedz, czy zdarzyło ci się taka sytuacja, już oczywiście pomijając sprawy polityczne i społeczne, bo to jest rzecz oczywista, ale czy zdarzyło ci się taka sytuacja, że odmówiłeś pewnej szansy, być może wystąpienia, być może pomysłu realizacji jakiejś akcji marketingowej, bo świadomie doszedłeś do wniosku, to jest może ciekawe, ale to nie jest obszar, z którym ja chciałbym być kojarzony.
Nieustannie podejmuję takie decyzje. Tu szczerze mówiąc, generalnie rzecz biorąc, ja bardzo często dostaję zapytania właśnie o to, żeby wziąć udział w jakiejś konferencji, w jakimś wydarzeniu, bo ktoś gdzieś tam faktycznie rozpoznaje moje nazwisko i wie, że ono w jakiś sposób też może być kojarzone z jakąś wartością. I dostaję mnóstwo tego typu zapytań. Pewnie w przypadku 7 na 10 takich zapytań muszę uprzejmie podziękować, dlatego że po pierwsze to jest coś, co nie wzbudza we mnie na przykład jakichś emocji pozytywnych, to znaczy nie widzę w tym dla siebie wartości, ale z drugiej strony też na przykład nie czuję się na tyle dobrze w jakimś temacie, żeby zabierać w takiej sprawie głos. I to też jest coś, co jest niezmiernie istotne. Ten obraz eksperta musi być budowany też na bazie pewnego rodzaju też wiarygodnego gruntu, na którym ten ekspert gdzieś funkcjonuje. Dlatego najważniejszą sprawą zawsze, jeśli chodzi o takie odrzucanie tego typu propozycji, jest to, czy ja naprawdę czuję się dobrze w danym zagadnieniu. Jeśli nie, no to wiadomo, że muszę powiedzieć dziękuję bardzo. To jest coś, co nie jest przeze mnie wybitnie mocno rozpracowane i nie chcę w to wchodzić, albo też na przykład nie jest to na tyle dobrze podane przez takiego oferenta jako korzyść na przykład do promocji dalszej siebie, tak? Bo są też na przykład wydarzenia, które bardzo mocno mi tematycznie leżą, ale których na przykład wydźwięk taki z perspektywy budowy marki osobistej dla mnie jest niewystarczająco okej, tak? Bo to też trzeba umieć właśnie sobie powiedzieć, nie na każdym polu trzeba zabierać głos, nie każda bitwa jest twoja, tak? Jeśli chodzi o uwagę, walkę o uwagę klientów czy też konsumentów i wydaje mi się, że trzeba naprawdę starannie wybierać miejsca, w których chcemy publikować nasze treści czy też zabierać głos na jakichś wydarzeniach i konferencjach. Dlatego, że na przykład niektóre konferencje czy też niektóre wydarzenia mają na przykład niezły baz, niezły zasięg, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę totalnie nie pasują do mojego targetu komunikacyjnego. I co z tego, że na przykład, nie wiem, zyskam ekspozycję w miejscu, w którym potencjalnie tak naprawdę nie ma mojego ani jednego klienta, tak? Więc oczywiście, że tak, trzeba umieć odmawiać. Trzeba umieć odmawiać I robię to dość często, zwłaszcza żeby miało mi to kosztować czas rozumiany jako dojazd gdzieś na jakieś miejsce i zabranie głosu. Nawet jak jest coś fajnego i sexy, ale na przykład nie ma tam mojej publiczności, no to... A czasami na przykład to jeszcze uzupełnię. Warto podjąć na przykład wystąpienia, czy też przyjąć zaproszenia do spotkania z ludźmi, chociażby tak jak w tej chwili rozmawiamy, z dość pewnie też branżowo mocno posegmentowanymi, tak to podejrzewam, że publiczność, która nas w tej chwili słucha, to nie są dziesiątki tysięcy ludzi, raczej to są osoby, które pewnie liczą w najlepszym razie pewnie tysiące. Popraw mnie, jeśli tutaj popełniam jakieś zbrodnie na ocenie.
No myślę, że nawet setki, bo ja z kolei jestem zwolennikiem bardzo wąskiego podejścia do tematu i tak jak cię słucham, to myślę, że moja skłonność do elastyczności jest mniejsza niż twoja.
Czyli prawdopodobnie.
Ja zawsze staram się raczej wąsko zdefiniować temat niż szerzej.
Tak, ja tutaj też znowu wyważam to wszystko, dlatego że praktyka pokazuje, że czasami na przykład nawet bardzo małe gremia, na przykład w tej chwili realizujemy bardzo duży projekt z jednym z takich najciekawszych chyba naszych klientów dotychczas. Była to konferencja realizowana gdzieś w jakimś mniejszym ośrodku miejskim w Polsce i kiedy przyjmowałem to zaproszenie, to oczywiście ono było od razu jasno zdefiniowane jako miejsce, gdzie nie będzie wielu słuchaczy, nie będą to setki na przykład osób na sali, ale liczyło się gremium. Wiedziałem, że będą osoby decyzyjne, że to będą osoby decyzyjne w firmach o profilu, do którego my aspirujemy jako powiedzmy pozyskiwanie tych klientów i okazało się, że to godzinne wystąpienie zaowocowało naprawdę gigantycznym projektem, prawda? Natomiast skala oddziaływania bazy takiej powiedzmy w przestrzeni internetowej po takim spotkaniu praktycznie nie wystąpiło, no było żadne, nie? Także tu trzeba naprawdę mieć rozeznanie, dla kogo chcemy mówić, kto będzie słuchaczem i różne rzeczy ważyć. Czasami mam też takie poczucie, że trzeba również występować w miejscach, w których na przykład czasami są z tego benefity rozłożone w czasie, ale trzeba to podjąć, nawet jak nam się to w pierwszym odruchu też nie podoba, bo na przykład dają taki powiedzmy wizerunkowy zasięg w branży, tak? I to znowu jest kwestia wyważenia, nie? Bo czasami chciałoby się na przykład odmówić jakiemuś dużemu wydarzeniu, bo to jest kolejna rzecz, która jest tylko i wyłącznie no, pożeraczem też czasu i energii, no bo umówmy się, wystąpienie na konferencji, która liczy 400-500 osób, to nie jest wystąpienie, które robimy z marszu, to trzeba przygotować. Czasami nawet tak analogicznie, czy też dając jakby obraz sytuacji, wystąpienie na takiej jednej z największych chyba branżowych konferencji w Polsce, Isle of Marketing, no to przygotowanie do wystąpienia 20-minutowego to jest pi razy drzwi około 2 miesięcy myślenia, co my tam powiemy. No i potem tydzień pracy nad samą formułą ćwiczenia w ogóle wystąpienia, tak? Bo to nie jest coś, co można wyjść i powiedzieć z głowy na zasadzie, hej, słuchajcie, mam do was 3 różne myśli i chciałbym, żebyście się do tego odnieśli. To trzeba naprawdę przemyśleć, nie? I człowiek mógłby w takim podejściu sobie zadać pytanie, po co to wszystko? No dlatego, że trzeba też niektóre rzeczy robić jako sianie rozpoznawalności w branży i być może też ten nakład pracy jest niewspółmierny jakby do korzyści takich typowo na przykład finansowych, ale z drugiej strony jest to coś, czemu nie można odmawiać na przykład. Tak? I jest parę takich wydarzeń, gdzie na przykład nie odmawia się po prostu wystąpienia, mimo że nie czuje się specjalnie mięty do na przykład takiej działalności. Nie? I nie mówię tu akurat o tej konferencji, tylko mówię o w ogóle wydarzeniach, które po prostu są już takimi też branżowymi benchmarkami, w których po prostu trzeba brać udział i tyle, tak? Bo tak jest. Tak? I to definiuje później nas jako też osobę, która ma jakiś tam status właśnie branżowy.
No właśnie, bo w momencie budowania marki osobistej jest taki moment, kiedy przechodzimy od własnych mediów, czyli rzeczy, które robimy samodzielnie, masz przecież bloga, fanpage w mediach społecznościowych, prowadzisz vloga i live'y na Facebooku, zresztą to chyba są notabene najbardziej perfekcyjnie przygotowane formy wideo, jakie widziałem w internecie, tak na marginesie,
dziękuję.
Jestem pełen podziwu.
Dziękuję.
No ale w pewnym momencie jakby to, o czym mówisz, trzeba wyjść na zewnątrz i też stać się marką dla innych osób, czy innych ciał, niekoniecznie naszych klientów, ale właśnie być pewną częścią społeczności zajmującej się tematem, czyli być na przykład znanym ekspertem czy speakerem konferencji. W jaki sposób nastąpiło w twoim przypadku przejście od ja, Mariusz Łodyga, ekspert marketingu, do Mariusz Łodyga, ekspert zapraszany na wydarzenia branżowe?
To jest też bardzo ciekawe pytanie i myślę, że tutaj trochę taki old school u mnie wystąpił. To znaczy, to był cały, na szczęście dla mnie oczywiście cały proces, tak? To znaczy, nie było tak, że założyłem firmę i na drugi dzień ktoś wygooglał mnie i postanowił mnie rzucić na głęboką wodę i proszę bardzo, teraz przemawiaj, prawda? Zanim zacząłem tak naprawdę zabierać głos w ogóle publicznie, bo firma, którą prowadzę dzisiaj, to już właściwie, tak jak powiedziałeś, 10 lat, założyłem tę działalność w 2007 roku i praktycznie do 2011 roku byłem takim no-name'em, jeśli chodzi o kwestie związane z pojawianiem się publicznie, tylko byłem zanurzony operacyjnie w wykonywanie rzeczy, które klienci nam zlecali. To znaczy ja i zespół, którym miałem okazję wtedy kierować. Więc nabierałem, a w ogóle to prowadzę działalność gospodarczą od 2003 roku, czyli w gruncie rzeczy 7 lat inkubowałem w sobie wiedzę, doświadczenia i takie rzeczy, które były we mnie, czy w tym moim doświadczeniu, w moim opinii, warte do tego, żeby w ogóle cośkolwiek mówić. Tak? Natomiast kiedy już zacząłem tworzyć treści, bo powstał na przykład blog mój na mojej domenie firmowej, to dość szybko okazało się, że mam czytelników, czym byłem w gruncie rzeczy zaskoczony, bo jak też większość osób, które w ogóle zakłada bloga, tak, i myślę, że im będzie później zakładała, tym będzie miała tą większą świadomość tego, że ten rynek komunikacyjny jest dość mocno wysycony treściami, ale jak większość osób, które zakładały bloga, miałem świadomość, że ten pierwszy okres będę raczej pisał do szuflady albo do szafy, albo też po prostu zwyczajnie do najbliższego kręgu osób, które mnie znają. Media społecznościowe spowodowały to, że zacząłem być czytany przez różnych ludzi, o których ja nie miałem pojęcia, że oni w ogóle funkcjonują i oni do momentu, kiedy ja nie zacząłem udostępniać swojej treści na Twitterze, na Facebooku czy też na YouTubie, to okazało się, że te osoby, że tak powiem, zaczęły mnie czytać regularnie, zaczęły wchodzić w interakcje, zaczęły ze mną dyskutować, a potem okazało się, że one znają ludzi. I te osoby gdzieś tam zaczęły rozmawiać o mnie, czy może na przykład nie warto go zaprosić. I naprawdę metodą kroku po kroku, tak bardzo organicznie. Pisane treści, tworzone, propagowane, dyskutowane, a potem zaproszenie na jedną konferencję. Okazało się, że to, co mówiłem, spodobało się. Bo treści, wiadomo, to jest jedna kwestia, ale też i kwestia tego, w jaki sposób mówimy. Też to zostało zauważone. Ja oczywiście później sprytnie też to i tak bardzo też konsekwentnie wykorzystałem, propagując chociażby w mediach społecznościowych opinie osób, które gdzieś tam były słuchaczami. No i poszło. I to w gruncie rzeczy, kiedy już zacząłem występować, to tych zaproszeń zaczęło pojawiać się dość dużo, bo to też pewnie jest każdemu, kto jest prelegentem, po drodze się też to zdarza. To znaczy jedno dobre wystąpienie od razu daje kaskadę następnych, tak? Bo po takim wystąpieniu od razu przychodzą słuchacze, mówią: słuchaj, wiesz co, robię podobny event i chciałbym, żebyś zabrał głos. Może byś dał radę na przykład przyjechać do nas w czerwcu. No i jedzie się, prawda? I warto to sobie też rozważyć, tak, że jeżeli na przykład jesteśmy ekspertem, jesteśmy, nie wiem, świetnym księgowym, świetnym prawnikiem, to być może na przykład właśnie zacząć od tego, żeby zacząć tworzyć własnego bloga, zacząć komentować również treści, które się pojawiają w specjalizacji. Ktoś to podchwyci, jeżeli przekierujemy na właściwą stronę, gdzie będzie informacja o tym, że jesteśmy dostępni w tym zakresie, to może się okazać, że te zaproszenia pojawią się szybciej, niż ktoś będzie gotowy tak naprawdę podjąć taką okazję.
Takim chyba zwieńczeniem twojej, zwieńczeniem to może brzmi jak zakończeniem, ale jednym z highlightów twojej marki osobistej jest fakt, że zostałeś współautorem książki.
Tak, tak. Znaczy to zwieńczenie to nawet nie. To faktycznie to bym się akurat zgodził do tej drugiej części tego pytania. Myślę, że to jest raczej początek, dlatego że w tym zakresie akurat, jeśli chodzi o tworzenie książek, czy też w ogóle tworzenie, nie jest to jakaś wielka sprawa. Ja też nie przeceniam uwagi wydania książki dzisiaj. Jest mnóstwo autorów w Polsce, którzy mogą korzystać dzisiaj z zalet self-publishingu i to nie jest dzisiaj sytuacja taka, jak chociażby pewnie jeszcze dekadę temu, że trzeba było naprawdę mieć niesłychanie ciekawy pomysł na to, żeby jakieś duże wydawnictwo skłoniło się w stronę na przykład zaproszenia do napisania pozycji, więc to też nie jest bariera niemożliwa do przeskoczenia. Tak? Natomiast ja akurat tutaj zostałem zaproszony jako współautor przez Macieja Tesławskiego. To jest też osoba, którą pewnie kojarzysz, to jest strateg marketingowy, pewnie taka też osoba, która jest mocno w branży rozpoznawana. Maciej mnie śledził też w mediach społecznościowych, pewnie też czytał różne rzeczy, czy też angażował się w treści, które wrzucałem. Notabene chyba zaczął zwracać Maciek w moją stronę po takim cyklu artykułów, które napisałem na temat właśnie tych 22 niezmiennych praw marketingu Rice'a i Trotta. Maciek, no, notabene jako autor książki Praktyka Brandingu, też okazało się, że też w tym zakresie się wypowiadał i to nas jakby połączyło, a potem się okazało, że jest jakaś tam chemia. Ja zaprosiłem Maćka do siebie, do swojego studia nagrań, nagraliśmy wspólnego vloga na temat tego, czy w ogóle warto mieć strategię marketingową i tak nam się dobrze rozmowa skleiła, że Maciek vice versa zaprosił mnie do napisania rozdziału, więc to są też znowu takie mało spektakularne jakby ścieżki, tak? Bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że niektóre rzeczy się zwyczajnie pojawiają na bazie takich organicznych działań, typu kogoś poznaliśmy, ktoś miał jakiś pomysł, pojawia się z tego jakiś pomysł taki wspólny, na zasadzie hej, może byś dołączył, bo mamy taki pomysł na książkę, może byś napisał z perspektywy swojego doświadczenia, ja sobie myślę, kurczę, no dobrze, a powiedz mi, na kiedy potrzebujesz i ile byś chciał słów. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo takie techniczne, prawda? Natomiast myślę, że jeżeli jesteśmy osobami, które chcą budować tą pozycję eksperta, to być może również właśnie to wydawanie książek powinno być dla nich też krokiem, które jest do przedsięwzięcia. Myślę, że na przykład to dobrze na przykład zacząć od e-booków i to jest też coś, co w moim przypadku bardzo świetnie zadziałało, dało świetne, świetne rezultaty.
A powiedz jeszcze, jaki jest tytuł tej książki, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciałby po nią sięgnąć?
Tytuł, jak dobrze pamiętam, to jest Konsument lojalny jak pies. Tytuł jest bardzo taki, bym powiedział, prowokacyjny. Tak? Ja w tej książce mam swój rozdział na temat tego, czy internet może być źródłem lojalności i też zyskownych relacji. To oczywiście jest pytanie retoryczne, bo wiadomo, że jest. Już dzisiaj w 2017 roku jest to właściwie główne źródło tak naprawdę biznesowych relacji, zwłaszcza w segmencie firm małych i średnich, gdzie to medium jest takim medium pierwszego wyboru. Zatem jeżeli kogoś to interesuje, jak to ja opisałem, no to oczywiście ta książka może być interesująca, ale też jest kilku innych kolegów, którzy wypowiadają się na temat programów lojalnościowych, o budowaniu lojalności konsumentów i tego typu sprawach.
Także zapraszamy Was, słuchacze, do sięgnięcia po tą książkę. A moje kolejne pytanie jest, czy Twoim zdaniem, Mariuszu, ekspertów działających w branży B2B, czy ich w ogóle stać na anonimowość w sieci? Czy są przypadki, kiedy eksperci mogą polegać jedynie na brandzie firmowym? No bo zazwyczaj są to osoby, które pracują w ramach jakiejś marki, zresztą tak samo jak ty, Mariuszu, masz swoją markę firmową Premium Consulting. A z drugiej strony, czy istnieją sytuacje, kiedy ten rynek docelowy dla danego eksperta jest na tyle wąski, że być może nie ma co sobie zawracać głowy jakimś budowaniem wizerunku w sieci, a po prostu trzeba ruszyć do tych osób, czyli spotkać się z nimi, zaprosić ich, pójść na kawę, zaprosić na konferencję. Czy w ogóle istnieją takie scenariusze, kiedy należy sobie darować taką masową obecność w internecie?
To widzisz, to zależy. Ja wychodzę z założenia, że dzisiejsze czasy nie sprzyjają ludziom, którzy są nieśmiali i chcą być anonimowi. Tak? To znaczy, Rice i Trott pisze o tym, że najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o perspektywę marketingową, to jest być pierwszym w umyśle klienta, prawda? Że wygrywają te marki, które nie tyle są najlepsze na rynku, tylko te, które są pierwsze w umyśle klienta. I teraz, jeżeli na przykład będziemy anonimowym ekspertem, możemy być naprawdę świetnym w czym się specjalizujemy, ale jeżeli nikt o nas nie wie, to tu oczywiście odpowiedź jest jasna, no to jest strategiczny błąd. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że eksperci, którzy pracują dla silnych marek i to jest na tyle mocny brand, na tyle silny, że on zasypie cię pracą, nawet jak ty nic nie zrobisz. Natomiast kiedy jesteś właścicielem na przykład swojej własnej firmy, prowadzisz własny biznes i próbujesz być anonimowy, tak, i chować się na przykład za własnym jakimś brandem, który jest po prostu brandem biznesowym, to moim zdaniem będziesz miał trudności bardzo duże z przebiciem się do uwagi audytorium, dlatego że generalnie rzecz biorąc, pewnie to już sam zaobserwowałeś, ale dynamika mediów społecznościowych jest taka, że ludzie rzadziej rozmawiają z markami, rzadziej wchodzą w interakcje z postami markowymi, natomiast bardzo wysoką responsywnością cieszą się osoby, które reprezentują własne brandy, ale występują tam jako właśnie marki osobiste. I my robimy badania też z perspektywy takiej interaktywności brandów, jak i też marek osobistych. To interaktywność przy markach osobistych jest znacznie wyższa niż przy aktywności postów emitowanych przez daną markę, dla której na przykład te marki osobiste pracują. I na przykład jak publikujemy posty na Twitterze, z którego my się znamy osobiście, to nasze posty twitterowe jako Premium Consulting mają znacznie też niższe zasięgi, znacznie niższą interaktywność, znacznie mniejszą konwersacyjność, że tak powiem, z naszym targetem, niż ja, który publikuję treści reprezentując ten sam brand. Tak? Więc tu absolutnie myślę, że trzeba sobie wyważyć. Dla właścicieli firm anonimowość moim zdaniem jest czymś, co będzie ich kosztowało udziału w rynku. Dla ekspertów, którzy są zatrudnieni w dużych strukturach, może to rodzić pewnego rodzaju też poczucie, że angażują się w rzeczy, które tak naprawdę budują ich osobistą karierę, a nie osobistą, a nie karierę, czy też nie rozwijają firmy. I to jest coś, z czym trzeba też się liczyć. Nie każdy pracodawca będzie patrzył przychylnym okiem na to, że ktoś zatrudniony w jego firmie nagle staje się silną marką osobistą. Tak? To jest kwestia, która też może być problematyczna. Tak? To znaczy wszyscy chcą zatrudniać influencerów, którzy na przykład będą później przyczyniali się do rozwoju firmy, ale bardzo często obserwuję w firmach niechęć zarządów do sytuacji, w której ktoś nagle na barkach tej firmy wyrasta na influencera i nagle dostaje dziesiątki propozycji z innych miejsc w świecie, które mogą go kusić na przykład lepszymi kontraktami. Nie? Więc to jest kwestia na pewno, która nie jest jednoznaczna i nie jest prosta.
No właśnie, to jak już dotarliśmy do tego elementu, jaka jest twoja wizja rozwiązania tego dylematu? No bo już sam jesteś rosnącą firmą, jak mówisz, masz zespół osób, z którymi współpracujesz. Jak ty patrzysz na ten dylemat? Czy wspierać swoich pracowników w promocji własnej marki osobistej po to, żeby byli efektywniejszymi pracownikami? Czy właśnie gdzieś w twojej głowie tli się taka obawa, a nuż on po prostu ucieknie, tak, razem z tym wszystkim, co wspólnie ze mną zbudował?
To nie jest pytanie abstrakcyjne, z tym naprawdę firmy się muszą mierzyć. Ja obserwuję sam bardzo silne marki, na przykład takie obecne w mediach społecznościowych, które nagle zaczynają gdzieś wyrastać, ale też z perspektywy pracodawców myślę, że pojawia się takie poczucie też zagrożenia, dlatego że te osoby, na przykład, które obserwuję, nagle okazuje się, że dzisiaj są silną marką w jakiejś firmie X, a za chwilę są w firmie Y. Tak? I oczywiście na pewno prezesi patrzą na to z pewnego rodzaju niepokojem. Natomiast to jest sytuacja, w której prawdopodobnie nie ma jednej prostej recepty, bo ja nigdy bym nie zrezygnował z budowy marki osobistej. To jest coś, co jest gwarantem tego, że na rynku pracy odnajduję się, plus wycena jakby tego, co robię, też czasem zmienia się pozytywnie w górę. Natomiast co ja robię z moimi współpracownikami? Z uwagi na to, że pracujemy jako firma, która jest firmą, która zatrudnia rzadziej ludzi na stałe, a raczej współpracuje na bazie konsorcyjnej, to z reguły jestem na dzień dobry zainteresowany osobami, które mają już dorobek i są postrzegani jako osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie i mają swoje zaplecze rozumiane jako chociażby również obecność w mediach społecznościowych i gdzieś w jakiś sposób tworzony content, który ich też endorsuje, tak? Natomiast moim zdaniem ryzyko jest warte poniesienia, to znaczy jeśli chodzi o pozwalanie pracownikom budowanie marek osobistych, które wspierałyby jeszcze ten główny brand, byłoby moim zdaniem idealnym mariażem, czy też idealną synergią. No wyobraźmy sobie taki schemat, że firma zatrudnia, nie wiem, 30-40 ludzi, bo na przykład nim jest firmą, która jest firmą prawniczą i te 30-40 osób to są jednostki, które mają silne brandy osobiste, ale które te jednostki myślą o wspólnej wizji tego brandu głównego i napędzają wokół tego brandu głównego również zainteresowanie, przyciągają uwagę, wspierają komunikacyjnie, plus jeszcze na przykład dokładają swoją cegiełkę, tworząc cykliczny content na firmowego bloga. No to jest schemat, który jest wymarzony, tak? I teraz, czy ja bym rekomendował to? Tak, rekomendowałbym i tak liczyłbym się z tym, że jakiś procent tych ludzi na przykład wyemancypuje się na niezależność i pójdzie gdzieś tam i stanie się takim podmiotem niezależnym. Ale to dużo zależy też od kultury organizacyjnej, od kultury zarządzania relacjami z ludźmi, o tym, czy zarządzający potrafią wyjść poza schemat takiego, bym powiedział, hierarchicznego podejścia, ja jestem twoim pracodawcą, a ty jesteś moim poddanym, to coraz mniej ma możliwości utrzymania. Myślę, że bardzo dobrym takim case'em jest to, co powiedział mi kiedyś jeden z takich profesorów ekonomii, z którym miałem okazję też rozmawiać przy jakiejś kawie i to powiedział już mi w 2007 roku. Era pracownika jest generalnie rzecz biorąc już za nami. Teraz przed nami jest właściwie era współpracownika. Tak naprawdę. Współpracownik może być marką osobistą. Pracownik, pytanie po co? Tak? Pracownik, wiadomo, tak? Pracownik ma swoją pracę do wykonania i czy będzie to eksponowane jako ważna rola? nie wiem, czy w każdym przypadku jest to potrzebne. Natomiast kiedy mówimy o markach takich, które z punktu widzenia profilu zatrudnianych ludzi zrzeszają silne osobowości z silną ekspertyzą, to większe ryzyko jest to, że ci eksperci będą anonimowi na tym rynku, niż to, że oni staną się markami i gdzieś na przykład za jakiś czas pójdą na swoje. No, z tym trzeba się liczyć. To jest coś, co jest nieuchronne i myślę, że jakiś procent ludzi przejdzie. Natomiast myślę, że mądrzy menedżerowie czy mądrzy przełożeni będą też uczyli się zarządzać talentami. To wydaje mi się, że jest nieuchronne. Tak? To znaczy muszą umieć wpływać na to, że ci ludzie się czują dobrze w tym zespole i nie porzucą go tylko dlatego, że ktoś zaproponuje im pracę, dlatego że zobaczył ich bloga gdzieś, którego prowadzą. Więc to jest temat, który wymaga nie tylko jakby takiego podejścia typowo technicznego, czym jest personal branding i jak to robić, ale również jak zarządzać relacjami z tymi ludźmi, którzy tymi markami się stają i którzy w naturalny sposób wspierają ten główny brand. Nie? To jest ważne. Jak ja to robię w firmie, czy ja pozwalam na to? Tak, zachęcam wręcz. Zachęcam do publikacji. Natomiast to wcale nie jest proste, bo ludzie nie chcą tworzyć. Więc w sensie nie mają czasu, są zanurzeni po korek w robocie własnej, nie? Merytorycznej.
Bardzo podoba mi się to sformułowanie era współpracownika. Myślę, że to świetnie oddaje dynamikę pomiędzy rozpoznawalnym ekspertem a pracodawcą. Myślę, że to jest świetne podsumowanie. No dobrze, a wracając jeszcze do punktu widzenia osoby, która buduje swoją własną markę osobistą, jak widzisz sprawę budowania własnego miejsca w sieci, czy też w postaci strony internetowej, czy bloga? Czy da się zbudować markę osobistą, istniejąc tylko na przykład w mediach społecznościowych? Czy to jest dobra droga, czy zawsze rekomendujesz posiadanie jakiegoś własnego miejsca w sieci, na które ma się wpływ po prostu?
Ja wychodzę z założenia bardzo pragmatycznego, to znaczy można robić to, o czym opisujesz, czyli być obecnym wyłącznie w mediach społecznościowych, natomiast to jest najniższy poziom chyba, który można sobie zadać, czy jako, ustawić jako cel. Publikowanie na zewnętrznych platformach na pewno jest też pomocne do budowania dodatkowego zasięgu, tak? Bo naturalnie od razu możemy na przykład liczyć na to, że społeczność, którą masz zgromadzoną na LinkedInie, od razu będzie czytała artykuły, tak, które publikujesz na Pulsie. Na takie przełożenie można liczyć. Można też liczyć na przełożenie takie, że jeżeli będę pisał artykuły na przykład do jakichś gazet, do czego też zachęcam każdego z ekspertów, którzy chcą budować jakąś szerszą rozpoznawalność, jak najbardziej. Natomiast absolutnie nie rezygnowałbym z posiadania własnej strony, na której publikuję własne treści autorskie, dlatego że to daje wiele korzyści, które są być może nieuświadomione w pierwszym podejściu, ale wyobraźmy sobie schemat, w którym na przykład media społecznościowe ograniczają jeszcze bardziej zasięgi postów, widoczności postów. Tak? Dawniej na przykład Facebook był takim naprawdę doskonałym generatorem ruchu na strony internetowe, a po tych całych zmianach algorytmów w zeszłym roku, których wszyscy doświadczyliśmy, okazuje się, że widoczność postów, które są niezasilane budżetami, praktycznie rzecz biorąc spada do minimalnych wielkości. Gdybyśmy nie posiadali strony internetowej, która w umyśle klientów funkcjonuje jako domena, do której mogą przyjść po wiedzę, to tak naprawdę bylibyśmy skazani wyłącznie na cudze decyzje dotyczące tego, jak algorytmy będą nasze treści traktować. I to jest coś, na co ja na przykład osobiście zgody nie daję, tak mentalnie. Tak? Ja chcę mieć poczucie, że mam przynajmniej jakąś część kontroli. Poza tym posiadanie znowu własnej strony, własnego bloga, własnej strony firmowej, która informuje o tym, czym się zajmujemy, daje kolejne przewagi. Mogę z różnych źródeł ruchu, z różnych kanałów korzystać, żeby kierować ruch na jedno miejsce, gdzie publikuję artykuł. Tak? Bo ja na przykład uważam, co pewnie też nie jest jakoś specjalnie odkrywcze, ale uważam, że sam content to jest jedno, ale sztuka propagacji tego contentu w treści w internecie to jest druga sprawa. Tak? I teraz umiejętność łączenia różnego rodzaju aplikacji, które możemy podłączać do strony internetowej i propagować bardziej skutecznie nasze treści, jest na pewno rzeczą, z której ja bym dobrowolnie nie rezygnował. Tak? Bo jeżeli bym tylko postował na Facebooku, to tak naprawdę muszę grać tak, jak mi Facebook każe. Jeżeli będę korzystał tylko i wyłącznie z Twittera, to znowu zawężam się znowu do tego, co może być publikowane, w jakiej wielkości, jakiej skali i kto to zobaczy, prawda? Więc tu absolutnie na pewno własna strona jest fundamentem. Ja bym z tego nie rezygnował. Natomiast wiem, że ludzie sobie dobrze też radzą w kategorii wykorzystania tylko mediów społecznościowych, ale pytanie, czy to nie jest zbyt ryzykowne i czy to nie jest takie myślenie taktyczne zamiast takiego preferowanego przeze mnie myślenia strategicznego. Strategicznie na pewno warto mieć swoje miejsce, w którym kontrolujemy kod, danej strony, gdzie jestem w stanie modyfikować, rozwijać, aktualizować, jak i też po prostu zwyczajnie włączać skrypty programów analitycznych, dzięki którym ja na przykład wiem, kto czyta moje treści. No, nie wiem, czy na przykład jestem w stanie takie głębokie insighty na temat grupy docelowej zebrać gdziekolwiek indziej poza własną stroną internetową. Tak? My na przykład korzystając z różnego rodzaju aplikacji wiemy dokładnie, który też działamy w B2B, więc nie analizujemy setek tysięcy ludzi, którzy wchodzą na stronę, tylko śledzimy na przykład kilkadziesiąt osób decyzyjnych. Tak? I teraz na przykład dzięki temu, że mam kontrolę nad kodem własnej strony, widzę na przykład, że prezes danej spółki czyta konkretne treści, interesuje się tym i jestem w stanie po określonym, powiedzmy tam, procesie konsumpcyjnym wysłać mu zapytanie spersonalizowane na temat treści, które go interesują, czy mogę mu w tym zakresie pomóc. I taka ścieżka konwersji jest niesłychanie skuteczna. I teraz gdybym wyłącznie funkcjonował w oparciu o zewnętrzne platformy, w życiu nie byłbym w stanie określić tak szczegółowo konsumenta, który te treści konsumuje. Nie?
No tak. Z jednej strony to dobra wiadomość, bo mówisz o tych wszystkich możliwościach związanych z konstrukcją własnej strony, śledzenia, konwersji i tak dalej. Z drugiej strony wczuwam się teraz w eksperta, który myśli o budowaniu własnej marki osobistej. No to jest też dodatkowa praca, którą należy wykonać, żeby takie miejsce swoje w sieci zbudować. No i teraz w związku z tym chciałbym zadać Ci pytanie, czy z punktu widzenia ilości pracy, która jest wymagana przy budowaniu własnej marki osobistej, co myślisz na temat outsourcowania na przykład produkcji treści eksperckich, które taki ekspert będzie publikował czy wykorzystywał? Ja tutaj, przygotowując się do podcastu, słyszałem twoją anegdotkę na temat prezesa, który występował gdzieś na konferencji i został zapytany o treść artykułów, których nie napisał.
Tak, pamiętam, mówiłem faktycznie gdzieś o tym. Ja jeszcze może tylko dwa słowa dopowiem do treści tworzenia strony. Z tworzeniem strony własnej jest oczywiście dużo pracy na początku, to też angażuje kapitał, ale to jest coś, co znacznie wydłuża żywotność kontentu. Bo cokolwiek byśmy myśleli o mediach społecznościowych, to żywotność posta jest naprawdę żenująco niska, jeśli mówimy o takim strategicznym podejściu. Tak? To znaczy musisz naprawdę non-stop podrzucać nowy kontent, żeby on gdzieś tam funkcjonował i krążył. Kiedy masz swojego bloga, kiedy masz swoją przestrzeń, to może się okazać, że na przykład nie wiem, 10-15 artykułów rocznych, które są dobrze opracowane, one dają tobie praktycznie, że biorąc stałe zaangażowanie, stały ruch na stronie. Tak? I to jest coś, co na pewno jest nie do osiągnięcia gdziekolwiek indziej. Tak? Więc to jest ogromna korzyść. Ja w zeszłym roku, to być może ciebie rozbawi, ale w zeszłym roku na własnym blogu umieściłem 7 albo 8 artykułów, nie więcej. A one cały czas generują ruch. Ten artykuł o 22 niezmiennych prawach wygenerował kilkanaście tysięcy odsłon. Gdybym chciał ten sam post wrzucić na Facebooka, raz, że byłby za długi, tak? Za długi dla konsumentów, a dwa, że umarłby po dwóch dniach. A on cały czas, mimo że był publikowany w marcu, cały czas dowozi mi użytkowników, którzy są zainteresowani tematyką poruszaną przeze mnie w tej treści. Więc jeżeli ktoś spojrzy tak całościowo, holistycznie, strategicznie na problem jakby tworzenia własnej przestrzeni, to myślę, że to, co w tej chwili powiedziałem, rozwiewa jakiekolwiek wątpliwości. Tak, na pewno warto, tak, na pewno będzie to kosztowało pracę i zachód, ale na pewno będzie dawało zwroty jako inwestycja w długiej perspektywie naprawdę przeogromne. A teraz przypomnę, co chodziło z tą anegdotą. Kiedyś szkoliłem jedną z większych spółek informatycznych w Polsce i opowiadali mi ludzie, bo to było szkolenie, taki warsztat inbound marketingowy, czyli to, o czym sobie rozmawiamy w tej chwili. I słuchacze tego szkolenia powiedzieli mi, że kiedyś też rozmawiali właśnie z prezesem, który zamawiał treści eksperckie. Po prostu kupował zwyczajnie od ghostwritera, który pisał pod niego właściwe treści eksperckie i opowiadał kiedyś, że już jest trochę sfrustrowany sytuacją, w której mnóstwo ludzi po wystąpieniach na konferencjach gratuluje mu treści, których on nie zna, bo on nawet nie czytał i mówił, że kurczę, muszę kiedyś je naprawdę przeczytać, te artykuły. Ja oczywiście patrzę na to z przymrużeniem oka i zdaję sobie sprawę, bo szkolę też z zakresu personal brandingu prezesów dużych spółek, czy giełdowych, czy też nawet globalnych marek. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że te osoby na tak eksponowanych stanowiskach to są osoby, które są też ekstremalnie zajęte. I teraz oni bardzo często stoją przed dylematem tego, kiedy mają takie treści tworzyć. Tak? No bo każdy, kto może dzisiaj być po naszej rozmowie podekscytowany tym, że to jest taka świetna stopa zwrotu z pisania własnej treści, ale jak usiądzie do pisania artykułu,
to okaże się, że taki artykuł, to z mojej perspektywy mogę od razu ci tu zdradzić, a żeby na przykład napisać artykuł, to potrzebuję około 12-15 godzin roboczych, żeby go z siebie wyrzucić. Tak?
Pisania treści to jest raz, ale też czasami zebrania treści, w ogóle researchu, danych, przetworzenia, obróbki, nie wspomnę już później o propagacji tego kontentu. Więc ja rozumiem, że na przykład te osoby nie mają na to czasu. I ta pokusa, by zatrudnić ghostwritera, jest ogromna. I teraz oczywiście można to zrobić. Ja nie jestem fanem tego typu rozwiązań, bo się później okaże, że zbudowaliśmy coś, co jest pewnego rodzaju fake personą, tak? To znaczy stworzymy obraz eksperta, którym ten ekspert de facto nie jest. Natomiast kiedy mówimy o takim technicznym podejściu, to oczywiście, że na rynku są agencje wyspecjalizowane w tworzeniu kontentu i piszą naprawdę na każdym poziomie, który dana osoba może zadać. Pytanie tylko, czy to buduje naprawdę markę eksperta, wydaje mi się retorycznym. No, moim zdaniem nie buduje, tak? I w dłuższej perspektywie uważam, że też ktoś, kto będzie posługiwał się takim dla siebie outsourcingiem kontentowym, będzie miał poczucie niedosytu, tak? Takiego no, poczucia, że kurczę, no jest to jednak mimo wszystko fake. Natomiast robi się takie rzeczy, robi się. Być może lepiej na przykład pomyśleć o tym, czy, nie wiem, czy kojarzysz taką osobę z social mediów, bardzo znaną Gary'ego Vaynerchuka?
Oczywiście.
Jak on to robi? On przede wszystkim na przykład rozmawia z ludźmi i z takich rozmów robią ludzie, którzy dla niego pracują, transkrypcję. Ta transkrypcja takiej rozmowy pojawia się w formie długiego wywiadu, na przykład już jako treść spisana. Gdziekolwiek występuje na konferencjach, również dokonuje tego typu rzeczy, prawda? Czyli na przykład od razu jest dłuższa wypowiedź 20, 30, 40 minutowa i nagle jest później z tego też obszerny artykuł. I się okazuje, że gość, który de facto, gdybyśmy go posadzili przed klawiaturą, miałby coś sam napisać, to okazałoby się, że zajęłoby to mu też niesłychaną ilość czasu. Natomiast jako osoba, która jest turbo ekstrawertyczna, nie ma żadnego problemu w tym, żeby mówić, więc być może na przykład tego typu rozwiązanie byłoby bardziej adekwatne, a nie budujące na przykład negatywnych takich dysonansów, które mogą powodować to, że w dłuższej perspektywie czasu człowiek będzie ryzykował poczucie tego, że jest właśnie niewiarygodny, nieautentyczny. A to jest ważne, to jest ważne.
To zresztą jest taka konstatacja, która moim zdaniem wynika z faktu, że jeżeli ktoś w ogóle jest ekspertem, no to w sposób nieuchronny on jest źródłem, chcąc nie chcąc, z samego faktu bycia ekspertem, źródłem wielu informacji, które po prostu tworzy pracując. Ekspert jest dlatego ekspertem, że rozmawia z klientami, tworzy prezentacje, ma jakieś wystąpienia i właśnie myślę, że świetną ścieżką angażowania w cudzysłowie outsourcingu jest właśnie outsourcing nie samej merytoryki, natomiast obróbki tych rzeczy, które ekspert i tak tworzy, tak żeby uwolnić jego czas od takiej żmudnej roboty pisania, przygotowywania edycji i tak dalej.
Edycji, propagacji, tak. Bo tu do tego można naprawdę już ludzi zatrudniać i myślę, że nikomu korona z głowy nie spadnie, jak się okaże, że sztab ludzi zajmuje się właśnie propagowaniem treści, którą dany ekspert wytworzył, tak? Czy też chociażby poskładanie takiej treści w formie tekstu, który został przetworzony z mówionego, napisane, tak? I tu myślę, że każdy czułby się z tym fair, natomiast nie zachęcam do tego, żeby kupować artykuły i się pod tym podpisywać, bo to w dłuższej perspektywie będzie czymś, co może też zwyczajnie fizycznie nas pozbawiać jakiejś takiej własnej samooceny, nie? Obniżać samoocenę. Nie?
No właśnie, na koniec chciałbym zapytać, czy budowanie własnej marki osobistej ma negatywne strony? Czy myślałeś o tym, Mariuszu, że budując swoją pozycję eksperta od marketingu, w jaki sposób szufladkujesz swoją osobę, wchodzisz w pewną niszę, z której być może w przyszłości będzie trudno ci wyjść, być może w przyszłości okaże się, że są jakieś inne szanse twojego rozwoju zawodowego, które możesz stracić właśnie dlatego, że przez wiele lat konsekwentnie budowałeś swoją pozycję jako eksperta do spraw marketingu, a nie czego innego.
To jest świetne pytanie, ale to znowu też jest coś, co trzeba sobie rozważyć głęboko na początku działalności, czyli na przykład to, czym my w ogóle się zajmujemy jako firma, to określeniem strategii marketingowej i określenie tego charakteru marki, czym marka ma być, jaka ma marka być w perspektywie 5-10 lat. I teraz ja absolutnie nie mam problemu z tą domeną, w której się specjalizuję i nie mam tego dylematu, o którym mówisz. Natomiast to wynika stąd, że miałem wcześniej jedno negatywne doświadczenie, które było wynikające z pierwszego etapu w ogóle mojego rozwoju w biznesie, czyli pierwszej firmy, w której byłem wspólnikiem.
domena właśnie tamtej firmy była zbyt zawężająca moje możliwości rozwoju, które widziałem dla siebie i musiałem zrezygnować z tego działania, ponieważ nie widziałem najmniejszej szansy na to, żebym w tamtej specjalizacji był w stanie robić to, co chcę robić i w co wierzę. Tak? I teraz oczywiście, gdybym mógł mieć wpływ na taką konstytucję tej pierwszej firmy, w której byłem wspólnikiem, kiedy ona była zakładem, ja tam dołożyłem, doszedłem po kilku latach działalności jako osoba, która dołączyła do już istniejącego tworu, no to na pewno bym myślał przede wszystkim w takim strategicznym odniesieniu, żeby zbytnio nie zawężać domeny marki. To znaczy ona musi być na tyle pojemna, żebyśmy mogli przynajmniej raz na 2-3 lata dokonywać jakiejś minimalnej przynajmniej wolty, tak? Czyli na przykład zamiast zajmować się tylko wyłącznie na przykład marketingiem, nie wiem, dla small biznesu, żebyśmy mogli pójść na przykład w stronę marketingu miejsc, tak? Czyli na przykład, nie wiem, poszerzyć miasta i regiony o grupę docelową, jako grupę docelową na przykład dla mnie, tak? Dzisiaj na przykład takie możliwości absolutnie mam, tak? Albo na przykład, jeżeli jestem ekspertem w zakresie marketingu, to mogę robić również na przykład duże brandy, czym się zajmujemy również, bo robimy na przykład audyty dla spółek giełdowych i to na przykład nas nie wyklucza, ale też na przykład, kiedy mówimy o specjalizacji marketingowej, to mogę również pomagać jednostkom w ich budowie ich karier osobistych, tak? Przy okazji na przykład wykorzystania techniki, narzędzi personal brandingowych. Więc jak słyszysz tutaj tych możliwości i takich możliwości dokonywania różnego rodzaju ewolucji biznesowych, ja mam cały czas bardzo dużo. Ja na przykład, nie wiem, w perspektywie 3 lat mógłbym na przykład niezauważenie przez moją grupę docelową czy też przez moich odbiorców przeistoczyć się w ogóle w eksperta dotyczącego, budującego na przykład w ogóle ścieżki rozwoju dla biznesu, nie tylko w obszarze strategii marketingowej, ale w ogóle wzrostu biznesu, tak? Bo to byłoby naturalnym etapem rozwoju. Natomiast na pewno nie wejdę, i wiem już o tym, nie wejdę na przykład w domeny, które są totalnie odległe od mojego obszaru specjalizacji. Nie zostanę już na przykład rolnikiem, tak? Już wiem, że uprawa ziemi nie jest dla mnie, nie? Nie zostanę mechanikiem samochodowym. Nawet jakby się okazało, że to jest to, co ja robię weekendowo, sobotę, tak, to okaże się, że po 10 latach grzebania w marketingu ja dla większości ludzi jako mechanik samochodowy nie będę wiarygodny i wiem, że to nie byłby kierunek natarcia dobry. I myślę, że każdy, kto jest gdzieś, tutaj mówimy w odniesieniu do marki osobistej, czyli każdy, kto jest ekspertem, musi wiedzieć, że to jest wyważenie pomiędzy specjalizacją a elastycznością, o której mówiłem na początku. Ta elastyczność jest ważna, żebyśmy nie byli zbytnio na przykład konotowani zbyt wąskim obszarem, wiadomo, ale też z drugiej strony nie możemy pozwalać sobie na to, żeby wyskakiwać z obszaru jednej specjalizacji w drugą, ponieważ ludzie będą naprawdę mieli wątpliwości co do tego, czy my się znamy na tym, o czym mówimy. A to jest niesłychanie istotne w tym takim bardzo mocno wysyconym już rynku, tak, na którym przychodzi nam dzisiaj w 2017 roku działać.
Czyli trzeba być po prostu konsekwentnym. Zbliżając się już do końca naszej rozmowy, powiedz, czy mógłbyś polecić naszym słuchaczom, którzy chcieliby więcej dowiedzieć się na temat budowania marki osobistej, jakieś źródło, książkę lub inne źródło informacji, które twoim zdaniem byłoby najlepszym punktem do eksploracji tematu?
Jeśli chodzi o budowę marki osobistej, to ja dobrych książek niestety nie mogę polecić. Sam na nie nie trafiłem. Trafiłem kiedyś na parę pozycji, które mnie totalnie rozczarowały. Raczej bym starał się sugerować naszym słuchaczom, by sobie wynajdowali osoby, które dobrze się czują właśnie w tych obszarach, w których poruszaliśmy się dzisiaj w trakcie tego naszego podcastu. Warto czytać klasyków w ogóle marketingu, którzy to klasycy marketingu przedstawią wam chociażby teorie związane z tym, w jaki sposób buduje się produkty, bo różnica pomiędzy budową marki osobistej a budową marki biznesowej jest często kosmetyczna. Zasadniczo mówimy o tym samym. Musimy dokonać analizy rynku. Musimy pomyśleć właśnie o tym, co będzie tym dyferencjatorem, czyli tym czynnikiem wyróżniającym na tym rynku. Musimy dobrać kanały komunikacji marketingowej. Musimy również tak naprawdę wiedzieć, w jaki sposób później prowadzić egzekucję tej strategii marketingowej dla marki osobistej. Więc te rzeczy tak naprawdę warto czerpać z klasyków w ogóle marketingu. Ja czytam bardzo dużo pozycji, które są właśnie tworzone przez takie tuzy jak Philip Kotler na przykład. Tak? To znowu jest coś, co absolutnie dzisiaj jest mało sexy, bo Kotler już jest praktycznie dinozaurem, jeśli chodzi o taką właśnie ekspresję, ale on nadal pokazuje chociażby te fundamenty. Bardzo dobrym jest właśnie case'em też ten David Mirman Scott i marketing czasu rzeczywistego jako pozycja, którą warto przeczytać. Natomiast bardzo też enigmatyczną w treści jest książka tego Gary'ego Vaynerchuka, to znaczy to jest forma Q&A, którą
którą wydali, czyli mnóstwo pytań od społeczności, którą Vaynerchuk gdzieś tam posiada. I w ramach tej książki on odpowiada na bieżące pytania grup docelowych. Natomiast jeżeli ktoś szuka takiej systematycznej treści, która jest poukładana, która daje powiedzmy takie insighty na temat teorii marketingowej poza jakimś takim luźnym chociażby właśnie odpowiadaniem na spontaniczne pytania, to się tam nie doszuka. Ale to, co akurat w przypadku Vaynerchuka jest ciekawe, to sposób wykorzystania mediów społecznościowych do budowy marki eksperckiej. Nie? On pokazuje, że i Snapchat jest dla osób, które są na rynku eksperckim dostępne, nie jest narzędziem, które powinno być, albo to jest narzędzie, które można wykorzystać. Instagram też, do tej wizualizacji tego, czym się zajmujemy, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc personal branding jako pozycja na pewno warto czerpać z tych kanonów wiedzy marketingowej. To absolutnie strategia marketingowa, klasycznie opracowywana pod kątem opracowania produktów biznesowych, jest w dużym stopniu aktualna, no a reszta to jest kwestia tak naprawdę myślenia nad tymi sytuacjami, w jaki sposób przełożyć to na swoje działania. Ja mógłbym tak na koniec tutaj tej naszej rozmowy rekomendować po prostu dobór, nie wiem, 5-10 benchmarków, czyli śledzić sobie osoby, które w naszej branży, w naszej dziedzinie są ciekawe, robią to dobrze i być może pomyśleć, w jaki sposób na przykład czerpać pozytywne wzorce z tych stron i dołożyć do tego jakiś swój unikalny akcent, który nas wyróżnia, tak? Bo to oczywiście ten wyróżni się albo zgiń, wiadomo, tak, musi gdzieś w jakiś sposób cały czas być brany pod uwagę. Natomiast to jest cały czas bardzo żywy temat i który jest świeżą dziedziną jakby biznesów, zwłaszcza w Polsce i tych pozycji na pewno znajdziecie dużo, jak będziecie szukali pod frazą personal branding, natomiast zazwyczaj są to rzeczy, które z mojej perspektywy są zbyt trywialne i zbyt nieaktualne, więc raczej bym odnosił się do takich bardziej poważnych, czy też bardziej naukowo opracowanych źródeł.
No to myślę, dziękując Ci, Mariuszu, za rozmowę, że świetnym punktem startu będzie Twoja strona mariuszłodyga.pl, tudzież strona Twojej firmy premiumconsulting.pl, do której odwiedzenia naszych słuchaczy serdecznie zapraszam.
Zapraszam również.
Mariuszu, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję naszym słuchaczom za cierpliwość i mamy nadzieję, że ona była dla Was pomocna. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Mariuszu i do usłyszenia.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.